Kontynuujemy cykl naszych audycji, w których będziemy przybliżać Państwu pracę Parlamentu Europejskiego.
Pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek grupy europejskich konserwatystów i reformatorów.
Jest moim i Państwa gościem. Witam serdecznie.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
W pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy m.in. o wspólnej polityce rolnej. Mówił pan, że takie kraje jak Polska muszą myśleć nad swoim odrębnym planem na te 7 lat. A więc jaki plan powinna stworzyć Polska?
No, te prace już oczywiście trwają, no tylko kwestią jest także to, czy nastąpi to porozumienie finansowe, więc poszczególne ministerstwa, w tym przypadku Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, taki plan strategiczny na następne 7 lat przygotowuje. Te plany będą prezentowane w Brukseli, no i ich akceptacją będzie zajmował się, tak się dobrze składa, o to mocno zabiegaliśmy, komisarz z Polski, pan Janusz Wojciechowski, który jest komisarzem do spraw rolnictwa i wspólna polityka rolna, no właśnie jemu podlega.
Teraz poruszymy temat, który budzi wiele emocji. Wniosek ustawodawczy Komisji w sprawie Europejskiego Prawa o Klimacie przewiduje włączenie do praw Unii Europejskiej, osiągnięcie przez unijną gospodarkę i społeczeństwo neutralności klimatycznej do 2050 roku. Co zatem się zmieni po wprowadzeniu tego prawa?
No, te sprawy klimatyczne, one są podnoszone już od dłuższego czasu. No, to Unia Europejska próbuje być liderem w zakresie ochrony klimatu. No to jest właśnie ogłoszenie tego ogólnego celu klimatycznego, a więc zeroemisyjność w roku 2050, w związku z tym także zostały podniesione pułapy ograniczenia emisji CO2 także na rok 2030 i 40. One w oczywisty sposób są bardzo trudne do przyjęcia dla takich krajów jak Polska, które w dużej mierze mają na przykład energetykę opartą na węglu, wymagają ogromnych inwestycji, na co potrzebne są pieniądze, więc to jest dla nas wielkie wyzwanie. Szczęśliwie jest tak, że my wynegocjowaliśmy jakby indywidualną ścieżkę dochodzenia do tej zeroemisyjności. Póki co ta data 2050 nas nie dotyczy, no ale właśnie ostatnio w ramach tej polityki, szczęśliwie w porozumieniu ze związkami zawodowymi, doszło do zaakceptowania, że górnictwo węgla kamiennego będzie funkcjonowało w Polsce no, do roku 2050, dokładnie 2049. Dobrze, że to jest w porozumieniu społecznym, a więc wszyscy ci górnicy, którzy pracują, czy zaczęli pracę, dokończą na pewno swoją pracę w górnictwie i będziemy jakby korzystali z węgla jako surowca energetycznego do wyczerpania się pokładów w poszczególnych kopalniach. Rozumiem, że to jest no, rozsądne porozumienie, no ale właśnie ono wynika z tego podejścia klimatycznego Unii Europejskiej. Wokół tego są ogromne wątpliwości, bo tak naprawdę no, klimat mamy światowy, a nie europejski, więc nawet zrealizowanie przez Unię Europejską tego celu klimatycznego, o którym mówiłem, w sytuacji, kiedy inne kraje, wielcy emitenci dwutlenku węgla często nie uczestniczą w realizacji tego porozumienia paryskiego, tak jak Stany Zjednoczone czy Chiny, to mówiąc szczerze, można mieć wątpliwości co do realizacji tego celu. Natomiast no, Unia Europejska, tak jak powiedziałem na początku, chce być liderem w tym zakresie, no i stąd wzięła na siebie ciężary większe niż nawet największe gospodarki światowe.
No właśnie, czy osiągnięcie neutralności klimatycznej przez państwo Unii Europejskiej do 2050 roku to jest w ogóle realny cel do osiągnięcia?
Pewnie dla tych najbardziej rozwiniętych krajów unijnych tak. Polska, tak jak powiedziałem, ma tą indywidualną ścieżkę. No, wymaga to ogromnych inwestycji i tak jak się do tego podchodzi, no, te nowe sposoby wytwarzania energii, a więc energia z wiatru, energia słoneczna, no one przestawiają także europejski przemysł. To są dziedziny bardzo nowoczesne i w związku z tym twierdzi się, że to właśnie w tych nowych dziedzinach będą powstawały miejsca pracy i w związku z tym ta transformacja energetyczna, ona nie przyniesie sumarycznie negatywnych skutków dla europejskich gospodarek. No można co do tego mieć wątpliwości. Cały czas mówi się, że przedstawiona zostanie przez komisję ocena skutków tych pomysłów ekologicznych, ale ciągle tej oceny skutków nie ma. Na razie to są ogólniki, no ale ponieważ jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym nawet w sytuacji, kiedy nie zawsze ta polityka jest zgodna z naszymi interesami, to w imię tego ogólnego europejskiego kompromisu musimy w tych ramach funkcjonować. No staramy się tutaj, i to było duże osiągnięcie premiera Morawieckiego, aby uzyskać tę indywidualną ścieżkę dochodzenia do neutralności, wykraczającą poza rok 2050 ze względu na specyfikę polskiej gospodarki.
Jak ocenia pan właśnie tą zaplanowaną transformację polskich kopalń, która ma wydarzyć się w ciągu najbliższych 30 lat?
No, tak jak powiedziałem, to porozumienie zostało niedawno wynegocjowane. Dobrze, że to jest w atmosferze właśnie takiego porozumienia społecznego, bo nasi poprzednicy no, bardzo często próbowali wymuszać na tym środowisku górniczym takie decyzje, które wywoływały oburzenie, w związku z tym były protesty, a często nawet no właśnie używanie policji. Rząd Zjednoczonej Prawicy podszedł do tego zupełnie inaczej i okazuje się, że porozumienie jest możliwe. No oczywiście to będzie wymagało dodatkowych wydatków finansowych. Miejmy nadzieję, że częściowo one zostaną pokryte także ze środków europejskich, z najbliższego siedmiolecia, ale także i później. I że ta transformacja będzie realizowana w taki sposób, że ona nie będzie godziła w żywotne nasze interesy. Jeszcze raz powtórzę, że to porozumienie no, oznacza generalnie, że polskie kopalnie będą funkcjonowały do zużycia no, nawet najgłębszych pokładów węgla, czyli po prostu je wyeksploatujemy wtedy, kiedy już wydobycie będzie kompletnie nieopłacalne, kopalnie będą dopiero zamykane, więc górnicy, środowisko górnicze to porozumienie zaakceptowało i to jest dla mnie sygnał, że no, to jest porozumienie dobre, bo oczywiście to przeobrazi Śląsk, ale w ciągu 30 lat jesteśmy, jak rozumiem, w stanie stworzyć alternatywne miejsca pracy dla ludzi, którzy przecież chcą tam mieszkać i żyć.
No to na koniec, jakie są według pana najważniejsze wyzwania dla państw Unii Europejskiej i dla Parlamentu Europejskiego na te najbliższe 7 lat?
No przede wszystkim nie chciałbym wybiegać aż w taką perspektywę. Chciałbym, żeby no możliwie szybko doszło jednak do tych porozumień, których zręby ukształtowały się w lipcu tego roku. Rzeczywiście bez tego wieloletniego planu finansowego, bez planu odbudowy, Unia Europejska wprawdzie będzie funkcjonować, ale nie będzie możliwości realizacji polityki regionalnej, tak jak to było do tej pory, czy wspólnej polityki rolnej, a przede wszystkim walki ze skutkami koronawirusa. Tu sytuacja w Polsce, można powiedzieć, jest, mimo spadku PKB, jest niezła, jednak no, bezrobocie w Polsce nie wzrosło. Natomiast w wielu krajach, w tym w szczególności krajach południa, sytuacja jest dramatycznie zła. No, dość powiedzieć, że na przykład w Hiszpanii, tej słonecznej Hiszpanii, która nam się tak bardzo dobrze kojarzy urlopowo, no ten rok był wyjątkiem od tej reguły, no jeżeli chodzi o młodych ludzi, tych, którzy są w wieku zdolności do pracy do 35 roku życia, w zasadzie co drugi młody człowiek wchodzący na rynek pracy jest bezrobotny. To jest sytuacja zupełnie dramatyczna, z której my doświadczaliśmy no, na początku okresu transformacji, na początku lat 90. W naszej świadomości Hiszpania jest właśnie rozwiniętym, zaawansowanym krajem, natomiast tam mamy do czynienia w zasadzie ze straconym młodym pokoleniem. I żeby sprostać tym wyzwaniom, no to oczywiście musi wziąć się za to hiszpański rząd przede wszystkim, no ale potrzebne są także pieniądze właśnie, w tym także pieniądze z tego funduszu odbudowy. I mam nadzieję, że właśnie to porozumienie ostatecznie jednak zostanie zawarte także z Parlamentem Europejskim i wszystkie te fundusze i programy z nimi związane po prostu ruszą już od stycznia przeszłego roku. Jeżeli tak nie będzie, to mówiąc szczerze, będziemy pewnie świadkami niepokojów społecznych w Unii Europejskiej na ogromną, wręcz niewyobrażalną skalę i tego bym, mówiąc szczerze, nie chciał. Więc aż tak bardzo nie wybiegam w końcówkę tego siedmiolecia. Chciałbym, żebyśmy uporządkowali te podstawowe sprawy jeszcze tej jesieni.
Moim i państwa gościem był pan Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Polskie
ekonomista, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, doktor nauk ekonomicznych, poseł na Sejm czwartej i siódmej kadencji w latach 2004-2009 i od 2014 roku poseł do Parlamentu Europejskiego szóstej, ósmej i dziewiątej kadencji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy.